lesen von Kapitel 7, die Verse 1 bis 24.
Przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział, od 1 do 24 wiersza. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. A tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Był ktoś w chwili powołania obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym. Ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w takim stanie, w jakim został powołany.
Dieses Kapitel 7 hat das große Thema, ich sag mal, die Ehe.
Tak, ten siódmy rozdział można by zaopatrzyć w wielki temat małżeństwo.
Und wenn man dieses Kapitel so liest, ohne im Hintergrund zu haben, dass der Apostel Paulus hier Fragen beantwortet, hätte man den Eindruck, er spricht sehr negativ über die Ehe.
Jeżeli czyta się ten rozdział i ma się zawsze w tle taką myśl, że apostoł Paweł odpowiada na postawione mu pytania, to można by odnieść wrażenie, że apostoł Paweł tutaj bardzo negatywnie wyraża się wobec tej instytucji małżeństwa.
Denn er sagt ja manchmal, es ist besser nicht zu heiraten.
Dlatego, że on w tym rozdziale mówi, że nie jest dobrze się wychodzić za mąż albo żenić się.
In Vers 28 sagt er sogar, wenn du aber auch heiratest, so hast du nicht gesündigt.
A w wierszu 28 używa szczególnego rodzaju określenia. Od początku, a jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś.
Als wenn die Ehe gerade mal bedeuten würde, man hat da nicht gesündigt.
To tak jak gdyby małżeństwo miałoby oznaczać, no nie zgrzeszyłeś.
Nun, wir dürfen eins nicht vergessen, es waren Antworten auf Fragen.
Tak, my nie możemy jednej sprawy zapominać. Ten rozdział to są odpowiedzi na pytania.
Und vielleicht war eine der Fragen, ist es Sünde, wenn ich heirate?
Może, tak moglibyśmy sobie to wyobrazić, było postawione pytanie, czy ja zgrzeszę, jeśli ja zawrę związek małżeński.
Dann sagt der Apostel Paulus in Vers 28, wenn du heiratest, hast du nicht gesündigt.
To daje apostoł Paweł w tym 28 wierszu odpowiedź. Jeżeli się ożeniłeś, czy wyszłaś za mąż, to nie zgrzeszyłaś, czy nie zgrzeszyłeś.
Da merken wir schon, dass das gar nicht so negativ ist, auch wenn es auf den ersten Augenblick, im ersten Augenblick so aussieht.
Gdy na to tak właśnie z tego punktu widzenia spojrzymy, to okaże się, że to wcale nie jest takie negatywne to małżeństwo, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało.
Nun, dass es um Beantwortung von Fragen geht, wird in Kapitel 7, Vers 1 klar gemacht.
A że w tym rozdziale mowa jest o odpowiedziach na pytaniach, to dowiadujemy się w pierwszym wierszu tego siódmego rozdziału.
Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt.
A teraz o czym pisaliście?
In Kapitel 7, Vers 25.
W siódmym rozdziale, w 25 wierszu czytamy.
Was aber die Jungfrauen betrifft.
A co dotyczy panien?
Hast du schon gelesen? Achso, ja. Entschuldigung. Dann in Kapitel 8, was aber die Götzenopfer betrifft.
A na przykład w 8 rozdziale czytamy takie pytanie, a co dotyczy tych ofiar składanych bałwanom?
Kapitel 12, Vers 1, was aber die geistlichen Gaben betrifft.
12 rozdział, pierwszy wiersz. A co dotyczy darów duchowych?
Und noch einmal in Kapitel 16, Vers 1, was aber die Sammlungen für die Heiligen betrifft.
I jeszcze raz w 16 rozdziale, pierwszy wiersz, a co dotyczy tej składki zbieranej na świętych?
Das heißt, diese durch das Wörtchen was eingeleiteten Abschnitte sind Antworten auf Fragen, die die Korinther hatten.
A więc wszystkie te rozdziały, które tutaj rozpoczynają się od takiego charakterystycznego zwrotu, to dotyczą odpowiedzi na pytania, które zostały postawione apostołowi Pawłowi.
Noch einmal, die Fragen haben wir heute nicht mehr.
Jeszcze raz to powtarzam, że my dzisiaj nie mamy tego spisu pytań.
Wir müssen also zurückschließen, wie sie hätten lauten können.
A więc mając odpowiedzi na pytania, musimy po prostu teraz domyślać się, jak one brzmiały, te pytania.
Das heißt, der Apostel Paulus spricht hier überhaupt nicht negativ über die Ehe.
I można powiedzieć, że apostoł Paweł nie mówi w ogóle negatywnie o małżeństwie.
Das Gegenteil ist vielmehr der Fall.
Nie, właśnie przeciwnie, można powiedzieć, że raczej odwrotnie niż negatywnie.
Er sagt, wenn jemand nicht heiraten will, dann braucht er dafür gute geistliche Gründe.
On mówi jeszcze dodatkowo, że jeżeli ktoś nie chce się wiązać w związku małżeńskim, to musi najpierw posiadać dobre, duchowe podstawy do tego, żeby tak postąpić.
Denn das Normale ist, dass man heiratet, es ist in der Schöpfungsordnung Gottes verankert.
Bo normalną rzeczą jest to, że zawiera się związek małżeński i zostało to głęboko zakotwiczone w tym porządku stworzenia przez Boga.
Und Gott hat die Ehe eingeführt vor dem Sündenfall.
I Bóg również postanowił instytucję małżeństwa przed upadkiem pierwszego człowieka w grzech.
Wir können kurz einen Blick auf diese Stelle in 1. Mose 2 werfen.
Krótko możemy zwrócić się naszymi oczami do tego miejsca, pierwsza księga Mojżeszowa.
Denn das Interessante an diesem Vers 24 ist, ich will das noch mal lesen, darum wird ein Mann, Kapitel 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein.
Drugi rozdział, 24 wiersz. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem.
Das heißt, sie bilden eine, ich sage das noch mal, eine wunderbare Einheit bezüglich Geist, Seele und Leib.
I to trzeba podkreślić, oni wtedy będą tworzyli tą cudowną jedność pod względem ducha, duszy i ciała.
Und das ist eben auch der große Unterschied, als wenn jemand einer Hure anhängt.
I to jest właśnie ta wielka różnica w stosunku do tego, jeżeli ktoś by w swoim życiu połączył się z wszetecznicą.
Er hat vielleicht eine leibliche Vereinigung.
On może doświadczy cielesnego zjednoczenia,
aber sicherlich nicht in Seele und Geist.
Ale z całą pewnością nie będzie tam miejsca na tę jedność ducha i duszy.
Aber hier wird etwas beschrieben, was ausschließlich für die Ehe gilt.
Ale tu jest coś opisane, co tylko i wyłącznie obowiązuje w małżeństwie.
Und Gott hat es verankert vor dem Sündenfall.
I Bóg już to, można by powiedzieć, zakotwiczył w swoim stworzeniu jeszcze przed upadkiem w grzech.
Und Gott hat etwas aufschreiben lassen.
Bóg tutaj kazał coś napisać,
was für jeden Menschen gilt,
co jest obowiązujące dla każdego człowieka na ziemi,
aber nicht für Adam und Eva.
Ale co nie obowiązywało Adama i Ewy.
Natürlich waren Adam und Eva auch ein Ehepaar in dem Sinne.
Naturalnie Adam i Ewa w tym sensie małżeństwa byli małżeństwem.
Und trotzdem gilt Vers 24 nicht für sie.
A jednak ten 24 wiersz ich nie dotyczy.
Denn sie haben nicht Vater und Mutter verlassen.
Dlatego, że oni nie opuścili ojca i matki swojej.
Das heißt, niemand kann sagen, Vers 24 bezieht sich auf Adam und Eva.
I dlatego nikt nie może powiedzieć w dzisiejszych czasach, że wiersz 24 dotyczy tylko i wyłącznie Adama i Ewy.
Sondern ausschließlich auf alle ihre Nachkommen.
Nie, właśnie odwrotnie. Ten wiersz dotyczy tylko i wyłącznie ich potomstwa.
Das heißt auf alle Menschen, die durch sie geboren worden sind.
To znaczy wszystkich ludzi, którzy właśnie z tych pierwszych rodziców przyszli na świat.
Und die ersten Nachkommen kamen nach dem Sündenfall.
I którzy po tym upadku w grzech pojawili się na tym świecie jako potomstwo tych pierwszych rodziców.
Das heißt, Gott verankert hier etwas in der Schöpfungsordnung, was für alle Zeiten seine Gültigkeit hat.
A więc tutaj to widzimy, co Bóg zakotwiczył w porządku całego stworzenia swojego, co jest obowiązujące dla wszystkich i we wszystkich czasach.
Nach der Schöpfungsordnung gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau.
Tak, według tego porządku stworzenia już jest widoczna różnica pomiędzy mężczyzną i kobietą.
Wir sehen das schon, wenn wir uns nur allein den Dienst in der Versammlung angucken.
Możemy to również też i zauważyć, na przykład choćby tylko na tej służbie, jaka jest wykonywana w zgromadzeniu.
Und trotzdem sind sie in der Ehe völlig gleichwertig.
A pomimo tego mąż i żona w małżeństwie są w pełni równoważni, równouprawnieni.
Das macht der Apostel Paulus völlig klar am Anfang in Kapitel 7.
I apostoł Paweł to całkowicie jasno przedstawia na początku tego siódmego rozdziału.
Er sagt nämlich in Vers 2 nicht nur, dass jeder Mann seine eigene Frau haben soll.
On nie tylko mówi, że niech każdy mężczyzna ma swoją własną żonę,
sondern im gleichen Atemzug sagt er, und jede Frau habe ihren eigenen Mann.
Ale dalej w jednym ciągu, jak gdyby za jednym tchnieniem, on od razu tutaj to podkreśla, i każda kobieta niech ma własnego męża.
Also Paulus war kein Frauenfeind, wie das schon mal gesagt wird.
A więc apostoł Paweł w żadnym wypadku nie był nieprzyjacielem kobiet, tak jak to niektórzy twierdzą.
Das gleiche in Vers 3.
Bo dokładnie takie same określenia słowa znajdujemy w wierszu trzecim.
Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht.
Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy z tych obowiązków małżeńskich.
Sofort kommt die andere Seite.
I natychmiast w tym samym zdaniu druga strona jest tutaj powołana.
Ebenso aber auch die Frau dem Mann.
Podobnie i żona mężowi.
Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Schöpfungsordnung.
To oznacza, że z jednej strony mamy tutaj przedstawiony porządek w stworzeniu.
Auf der anderen Seite haben wir die Gleichwertigkeit von Mann und Frau in der Ehe.
A z drugiej strony tutaj jednocześnie oglądamy te równouprawnienie mężczyzny i kobiety wewnątrz małżeństwa.
Das heißt nicht, dass der Mann nicht die geistliche Verantwortung für das Haus hat. Das heißt nicht, dass der Mann nicht, also doppelte Verneinung.
To wcale ma nie oznaczać, że mąż nie ma mieć odpowiedzialności za obowiązki w domu.
Aber es geht hier um die praktischen Beziehungen untereinander.
Nie, tu bardziej chodzi o te praktyczne związki pomiędzy tym dwojgiem ludzi.
Vom Prinzip her spricht Vers 3 von einer gegenseitigen Rücksichtsnahme.
Tak jak to oglądamy właśnie w tym trzecim wierszu, po prostu chodzi o branie względu jednej osoby w stosunku do drugiej.
Und beide sollen gegenseitig füreinander da sein.
Obydwie osoby, każda dla drugiej osoby, powinna siebie samego oddawać do dyspozycji.
Und das gleiche eben auch wieder in Vers 4.
I dokładnie to samo oglądamy w wierszu czwartym.
Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Und dann auch umgekehrt, der Mann auch nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau.
Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona.
Das heißt, auf diesem praktischen Gebiet der Ehe sind sie beide wirklich eine Einheit.
I to oznacza, że w tym praktycznym zakresie ich życia oni, mąż i żona, stanowią dosłownie jedność.
Und das ist das Normale, was der Apostel Paulus hier beschreibt.
I to jest właśnie taki normalny stan, który tutaj apostoł Paweł opisuje.
Es entspricht zum einen der Schöpfungsordnung Gottes.
Po pierwsze, jest on zgodny z tym porządkiem stworzenia przez Boga.
Und es entspricht zum anderen der Gleichwertigkeit von Mann und Frau.
I jednocześnie jest to odpowiednie do tego równego postawienia mężczyzny i kobiety w małżeństwie.
Und wenn man irgendwie, ich sag mal, von diesem normalen abweichen möchte,
a jeżeli ktoś chce się od tego normalnego stanu w którąś stronę odchylać,
benötigt man dafür eine geistliche Begründung, einen geistlichen Auftrag.
To musi posiadać duchowe uzasadnienie albo duchowe zlecenie.
Denn es gibt einen großen Feind,
dlatego, że w tym świecie jest wielki nieprzyjaciel,
einen gefährlichen Feind,
bardzo niebezpieczny nieprzyjaciel,
der versucht, diese Einheit zu zerstören,
który właśnie wszelkimi siłami stara się zniszczyć tą jedność w małżeństwie.
Wir haben das am Anfang in Kapitel 6 gesehen, er versucht die Einheit, ich sag mal, unter den Gläubigen zu zerstören.
Tak jak to oglądaliśmy na początku 6 rozdziału, ten nieprzyjaciel starał się również zniszczyć tą jedność pomiędzy wszystkimi wierzącymi.
Und er versucht die Einheit in der Ehe zu zerstören.
Tak samo też stara się zniszczyć tą jedność w małżeństwie.
Und er wird hier sogar mit Namen genannt.
A on tu nawet jest wymieniany dosłownie według swojego imienia.
In Vers 5 ist die Rede von dem Satan, dass er euch nicht versucht. Gott.
Tu w piątym wierszu mowa jest dosłownie o szatanie, aby was nie kusił.
Denn hier ist die Rede von einem besonderen Umstand.
Dlatego, że tutaj mowa jest o szczególnego rodzaju stanie.
Nämlich, dass sich Mann und Frau für eine gewisse Zeit voneinander entziehen. Ich will mal diesen Ausdruck hier benutzen.
Mianowicie chodzi tutaj o to, że za obopólną zgodą, uzgodnieniem, tutaj powstrzymują się od współżycia między sobą zarówno mąż, jak i żona.
Das geht nur, wenn man einen Auftrag vom Herrn dafür hat.
I jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli ma się zlecenie od Pana.
In dem Falle nach Übereinkunft, das heißt, beide Mann und Frau sind der gleichen Meinung.
W tym przypadku za obopólną zgodą albo wspólnym uzgodnieniem tej sprawy, czyli mąż i żona mają dokładnie takie same myśli co do tej sprawy.
Und dann nicht deswegen, weil man kein Interesse mehr aneinander hat.
I nigdy w takim przypadku nie może chodzić o to, że jedna ze stron nie jest zainteresowana drugą osobą,
sondern um zum Beten Muße zu haben. In Muße steht bei mir im Text. Mhm. Vers 5 in der Mitte. Um zum Beten Muße, um sich dem Gebet zu widmen. Mhm.
Ale mają to uzgodnione po to, aby oddać się modlitwie, jak w naszym piątym wierszu, w połowie tego wiersza jest powiedziane.
Das heißt, der Apostel Paulus sagt,
to znaczy, apostoł Paweł tutaj to powiedział,
es kann irgendein ernster Grund vorliegen,
że może zdarzyć się w małżeństwie bardzo poważny powód,
dass man seine ganze Kraft und Energie für eine gewisse Zeit dem innigsten Gebet widmen möchte, vielleicht für andere,
że w tym okresie czasu chce się te wszystkie siły swoje duchowe poświęcić jednej konkretnej, ważnej sprawie.
Dass man sich deswegen für eine gewisse Zeit enthalten kann.
I to może doprowadzić do tego uzgodnienia, że będą się powstrzymywali od wzajemnego współżycia ze sobą.
Aber das Wichtige hierbei ist,
ale ważniejszą sprawą tutaj w tym miejscu jest to,
es ist nach Übereinkunft,
że to musi być obopólna zgoda, uzgodnienie.
Und es ist bezüglich einer geistlichen Aufgabe.
I ma to dotyczyć duchowego zadania.
Denn wir müssen auf der Hut sein.
Dlatego, że my musimy bardzo się tego strzec.
Satan ist auch da.
I zawsze pamiętać o tym, że szatan zawsze jest obecny
und versucht eine Ehe zu zerstören.
I zawsze będzie się starał zniszczyć konkretne małżeństwo.
Also ich sage noch einmal, das ist so wichtig hier für diesen Abschnitt.
I jeszcze raz to podkreślam i to naprawdę jest tak ważne, co dotyczy tego urywku.
Der Apostel Paulus behandelt Ausnahmen in diesen Versen.
Że apostoł Paweł tutaj omawia wyjątkowe sytuacje.
Aber nicht wahllose Ausnahmen, sondern geistlich begründete.
I nie takie wyjątkowe, które nie mają jakiegoś konkretnego uzasadnienia. Nie, wyjątkowe, które mają duchowe uzasadnienie.
So sagt er, es gibt solche, die heiraten nicht, die wollen nicht heiraten.
I dalej mówi o tym, że są i tacy, którzy nie chcą wstępować w związek małżeński.
Wie er selbst auch, so sagt er in Vers 7.
Tak jak on sam również nie zawarł związku małżeńskiego, o czym mówi w wierszu 7.
Aber die Grundlage dafür ist eine Gnadengabe Gottes.
Ale podstawą takiego postępowania jest właśnie odebranie daru łaski Bożej.
Noch einmal, ich rede jetzt von solchen Gläubigen, die bewusst nicht heiraten wollen.
Jeszcze raz to podkreślam, mowa jest tutaj o takich wierzących, którzy świadomie nie chcą wstępować w związek małżeński.
So etwas gibt es tatsächlich.
I takowe osoby rzeczywiście się też i spotyka.
Es gibt einen Brief von Darby, wo er selbst seine Verlobung im Einvernehmen mit seiner Verlobten gelöst hat.
Bo wiemy, że jest taki list brata Darbiego, w którym on wyjaśnia, że on odstąpił od zaręczyn, oczywiście z wzajemnym porozumieniem się ze swoją narzeczoną,
weil er seine ganze Zeit ausschließlich dem Dienst dem Herrn widmen wollte.
Dlatego, że on cały swój czas późniejszego życia chciałby poświęcić służbie dla swojego Pana.
Er hatte diese Gnadengabe von Gott bekommen.
On otrzymał właśnie ten dar łaski Bożej od Boga.
Und so spricht auch hier der Apostel Paulus von einer Gnadengabe.
I tak też apostoł Paweł mówi tu wyraźnie o darach łaski Bożej.
Und Paulus formuliert das Ganze hier sehr vorsichtig.
I apostoł Paweł tu formułuje tę sytuację bardzo ostrożnie.
Er sagt in Vers 6, ich sage das aus Nachsicht, nicht befehlsweise.
W szóstym wierszu mówi, a to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem.
Ich wünsche, dass andere auch so wären wie er, aber dann aufgrund einer Gnadengabe von Gott.
I życzyłbym sobie, żeby też i inni byli tacy jak ja, ale tylko na podstawie daru łaski od Boga.
Aber er schließt dann eben damit und sagt, jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Der eine heiratet, der andere heiratet nicht.
A kończy tą myśl w takim określeniem, że jeden ma taki dar łaski Bożej, a drugi ma inny. Mianowicie, że jeden wstępuje w związek małżeński, a drugi nie wstępuje.
Vom Prinzip her deutet der Apostel Paulus hier schon an, dass die Frage, ob ich heiraten soll und wen ich heiraten soll, eine ganz wichtige Frage in unserem Leben ist.
Poza tym apostoł Paweł tutaj podkreśla to, że podjęcie takiej decyzji, czy mam wstępować w związek małżeński, czy nie mam wstępować, albo jeśli wstępuję, to z kim mam zawrzeć ten związek małżeński, to jest niezwykle ważną sprawą w życiu wierzącego.
Und ich kann das jedem nur empfehlen, bevor du in den Bund der Ehe gehst, bete zu Gott Klarheit.
A ja mógłbym tylko każdemu, który jest w takiej sytuacji, jedną rzecz tylko zalecić. Zanim się rozpocznie czynności czy kroki w kierunku innej osoby, to najpierw się intensywnie w tej sprawie modlić do Boga.
Wenn du dir noch nicht klar bist, dann warte lieber.
A jeżeli nie masz 100% jasności w tej sytuacji, to lepiej, jeżeli poczekasz.
In wie vielen Ehen gibt es heutzutage Probleme, ich sag mal etwas einfach ausgedrückt, weil man den Falschen geheiratet hat.
Jakże we wielu małżeństwach w dzisiejszych czasach jest wiele różnych problemów, które można by było określić tylko takim jednym prostym zdaniem. Dlatego, że zawiązało się związek małżeński z niewłaściwą osobą.
Etwas später heißt es am Ende dieses Kapitels.
Trochę dalej, pod koniec tego rozdziału jest napisane.
Wenn es die Frage des Heiratens noch einmal geht.
Gdy jeszcze raz jest wzmiankowana sprawa tego ożenku.
Mit wem sie will nur im Herrn. Vers 39 am Ende.
Koniec tego 39 wiersza. Wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu.
Es ist ein Punkt, der einen in das Gebet treiben muss.
Właśnie te ostatnie słowa, byle w Panu, powinny nas zmusić do tego, albo zmotywować do tego, abyśmy udali się na modlitwę.
Der Apostel deutet es hier schon ein klein wenig am Ende von Vers 7.
Apostoł Paweł już tą sytuację troszeczkę tutaj wzmiankuje pod koniec siódmego wiersza.
Noch einmal, der eine so, der andere so, aber als eine eigene Gnadengabe von Gott.
Jeden taki, a drugi taki, ale każdy ma to odebrać jako swój własny dar łaski od Boga.
Jetzt werden in den nächsten Abschnitten verschiedene Gruppen angesprochen.
I w następnych urywkach tego siódmego rozdziału apostoł Paweł zwraca się do różnorodnych grup ludzi.
Wir haben in Vers 8 und in Vers 9 die Witwen.
W 8. i 9. wierszu mowa jest o wdowach.
Wir haben in den Fragen in den Versen 10 bis 11 die Frage der Ehescheidung.
W 10. i 11. wierszu omawia sprawę rozwodu.
Wir haben in den Versen 12 bis 16 die Ehe zwischen Ungläubigen, wobei einer anschließend zum Glauben kommt.
A w wierszach od 12 do 16 oglądamy takie małżeństwa, które były zawarte przez ludzi kiedyś niewierzących, a obecnie jedna ze stron w tym małżeństwie uwierzyła.
Und wir haben dann ab Vers 25 die Jungfrauen, die Unverheirateten.
A począwszy od 25 wiersza mowa jest o pannach nie wstępujących w związek małżeński.
Und dazwischen noch von Vers 18 bis Vers 24 einen Einschub.
A w tych wierszach od 18 do 24 jeszcze raz mamy wtrącenie.
Wo der Apostel Paulus uns erklärt, dass das vorher Erklärte auch für andere Lebensbereiche gilt.
W którym to urywku apostoł Paweł wyjaśnia, że to, co było poprzednio wyjaśnione, obowiązuje również też w innych zakresach naszego życia.
Und das ist eine ganz interessante Sache.
I to tutaj jest bardzo interesująca rzecz.
Das heißt, der Apostel Paulus entwickelt hier geistliche Prinzipien.
To znaczy, że apostoł Paweł tutaj rozwija te duchowe zasady.
Wendet sie nachher auf etwas an, was nichts mit der Ehe zu tun hat.
I stosuje te zasady do takich rzeczy, które w ogóle nie są powiązane z małżeństwem.
Nämlich auf die Frage der Beschneidung und auf die Frage der Herkunft, ob Sklave oder Freier.
A mianowicie na takie zakresy życiowe jak obrzeska, ale również też i temat pochodzenia człowieka, czyli ktoś jest wolny lub niewolnik.
Das ist eine ganz wichtige Belehrung für uns.
I te wiersze są bardzo ważnym pouczeniem dla nas wszystkich.
Denn wir können einige von diesen Versen gar nicht wörtlich auf unsere Beziehung übernehmen. Wir können einige dieser Verse nicht wörtlich auf unsere Lebenssituationen beziehen.
I niektóre z tych wierszy nie jesteśmy w stanie dosłownie zastosować w naszych stosunkach, w jakich my obecnie żyjemy.
Da einige Handlungen natürlich aufgrund der damaligen Zeit zustande kamen.
Dlatego, że niektóre sposoby postępowania opierały się o ówcześnie panujące zwyczaje.
Aber die geistliche Belehrung ist wichtig für uns.
Ale duchowe pouczenie tutaj w tych wierszach zawarte jest bardzo ważne dla nas.
Darum kommen wir jetzt zuerst zu dieser ersten Gruppe, zu den Unverheirateten und den Witwen, die mal verheiratet waren.
I dlatego przejdźmy teraz do tej pierwszej grupy, tych, którzy są w związku małżeńskim i tych wdów, które kiedyś były w związku małżeńskim.
Das heißt, er sagt zu den,
które nie są obecnie w związku małżeńskim.
Das heißt, er spricht zu den Witwen und sagt, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich.
To znaczy, on tutaj mówi do wdów, że dobrze będzie, jeżeli one pozostaną w takim stanie, jak, w jakim ja jestem.
Das heißt, er bezieht das auf sich, der selbst auch unverheiratet ist.
I te wiersze można również zastosować dla osób, które nie są jeszcze w związku małżeńskim.
Und er gibt einfach nur einen Rat, mehr nicht.
I tu on po prostu daje radę, nic ponad to.
Er sagt aber, wenn sie das innere Verlangen haben zu heiraten,
ale do tego dodaje, jeżeli mają takie wewnętrzne pragnienie, aby wstąpić w związek małżeński,
dann ist es besser, wenn sie heiraten.
To lepszą rzecz będzie lepiej, jeżeli one wstąpią w związek małżeński.
Als dass sie nachher in die Sünde der Hurerei fallen.
Jeśli by mieli właśnie później wpaść w ten grzech przeteczeństwa.
Das heißt, der Apostel Paulus gibt hier keine Regel.
A więc apostoł Paweł nie daje tutaj reguł.
Der Apostel Paulus sagt nicht, ihr müsst das so oder so tun.
Apostoł Paweł nie mówi tutaj, musicie tak albo tak postąpić.
Er sagt ihnen, ich kann euch einen Rat geben, was ich gemacht habe.
On tylko im mówi, ja mogę wam dać radę co do tego, jak postąpić, na przykładzie tak, jak ja postąpiłem.
Aber wenn ihr ein anderes Verlangen habt, ist es auch gut.
Ale jeżeli macie w sercu inne pragnienie, to też jest to rzeczą dobrą.
Das zeigt uns, dass wir bei einigen Fragen, die unter Gläubigen da sind, nicht zu gesetzlich handeln müssen.
I to wskazuje na to, że w przypadku niektórych pytań wierzących albo ich problemów nie powinniśmy zbyt zakonnie postępować.
Es gibt gewisse Freiheiten, die jeder mit sich persönlich mit dem Herrn klar machen muss.
Bo istnieją swego rodzaju zakresy wolności, co do których każdy z wierzących musi razem z Panem sobie uzgodnić tą sprawę, jak postąpić.
Ich rede hier nicht von sündigen Dingen.
Oczywiście nie mówię tu w żadnym wypadku o rzeczach grzesznych.
Aber hier ist keines sündig. Heiraten, nicht heiraten. Beides ist erlaubt in Abhängigkeit vom Herrn.
Ale tutaj mowa nie jest o grzechu, bo dwie rzeczy są dopuszczalne: wyjść za mąż, jak również też i powstrzymać się od związku małżeńskiego. Ale obydwie mają służyć ku uwielbieniu Pana.
Wir können einen weisen Rat geben,
a więc możemy komuś udzielić mądrej rady,
aber nicht eine gesetzliche Regel aufstellen.
Ale nigdy nie powinniśmy ustanawiać zakonnych zasad postępowania.
Noch einmal, man muss sich mal in die Situation dieser Korinther versetzen.
Jeszcze raz proszę, abyśmy się teraz przenieśli w sytuację tych Koryntian.
Aufgrund der griechischen Philosophen gingen sie davon aus, dass der Leib nicht zählt.
Bo na podstawie wszystkich twierdzeń greckich filozofów oni byli wychowani w takim mniemaniu, że ciało w ogóle się nie liczy.
Mit Leib meine ich jetzt den Körper, den natürlichen Körper.
To znaczy nasze naturalne ciało, korpus nasz, organizm nasz.
Und so fragten die einen ihn, können wir überhaupt noch zu unserer Frau eingehen? Es kommt doch nur auf die geistliche Beziehung an.
I może niektórzy pytali, czy ja mogę tutaj współżyć ze swoją żoną, bo przecież jesteśmy powołani tylko do duchowych rzeczy.
Verlobte fragten ihn, sollen wir unsere Verlobung lösen oder sollen wir heiraten?
I ci, którzy byli zaręczeni, pytali, czy mamy swoje zaręczyny zerwać, czy mamy wstąpić w związek małżeński?
Verheiratete fragten, sollen wir uns jetzt besser trennen?
A ci, którzy byli w związku małżeńskim, pytali, czy mamy teraz wystąpić z tych związków małżeńskich?
Also man merkt, wie chaotisch die ganze Situation dort in Korinth war.
A więc możemy zauważyć, jak bardzo była chaotyczna sytuacja w Koryncie.
Und so kommt jetzt auf die zweite Gruppe zu sprechen.
I teraz apostoł Paweł zaczyna mówić do drugiej grupy.
Und da spricht jetzt über die Verheirateten.
Mówi teraz na temat tych, którzy są w związku małżeńskim.
Und jetzt ist interessant, wie das Vokabular wechselt.
Jest to interesujące, jak zmienia się słownictwo.
Er spricht jetzt nicht mehr von einer Empfehlung oder von seinen Wünschen.
I teraz okazuje się, że on nie mówi już o swoim zaleceniu albo o swoim życzeniu.
Sondern im Endeffekt heißt es in Vers 10, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr.
Ale tu on zaczyna mówić już innym typem słownictwa, jak czytamy w wierszu 10. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan.
Dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde.
Aby żona męża nie opuszczała, czyli nie występowała o rozwód, dosłownie mówiąc.
Noch einmal, ich denke, wir verstehen, wie wir hier unterscheiden müssen.
Jeszcze raz to podkreślam, czy my to rozumiemy, jak powinniśmy to rozróżnić?
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch im praktischen Leben verstehen.
Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo ważną rzeczą, abyśmy w naszym praktycznym, codziennym życiu dobrze rozumieli.
Es gibt Fragen in der Versammlung Gottes, da können wir Empfehlungen aussprechen.
Bo w naszym życiu zgromadzenia są takie pytania albo takie sprawy, w których możemy podawać nasze zalecenia, nasze rady.
Da können wir einen weisen Rat geben.
Wtedy możemy dać mądrą radę.
Es gibt aber auch Dinge in der Versammlung Gottes.
Ale są również i takie rzeczy w zgromadzeniu Bożym,
wo wir ein klares Gotteswort haben.
Co do których my mamy jasne treści Słowa Bożego.
Und dann können wir nicht sagen, mach so wie du willst.
I wtedy w takich sytuacjach nie możemy powiedzieć do tego kogoś, rób sobie co chcesz.
Sondern müssen wir sagen, das Wort Gottes gebietet.
Ale musimy wtedy powiedzieć, że Słowo Boże w tej sprawie nakazuje.
Und das macht der Apostel Paulus hier.
I właśnie to czyni apostoł Paweł w 10. wierszu.
Ich will jetzt nicht auf all die Stellen vom Alten Testament zu sprechen kommen, aber ich denke, Malachi zeigt uns ganz klar, Gott sagt, ich hasse Entlassungen.
Wiele miejsc ze Starego Testamentu można by było tutaj przytoczyć, ale jedno tylko wspomnę z księgi proroka Malachiasza, w której Bóg wyraźnie się wypowiedział, ale ja nienawidzę waszych rozwodów.
Apostel Paulus spricht jetzt hier nicht von einer Ausnahme, wie wir sie vielleicht im Matthäus-Evangelium finden.
Tu apostoł Paweł w ogóle nie wypowiada się na temat takiego wyjątkowego zdarzenia, o co do którego mowa jest w Ewangelii Mateusza.
In Matthäus 5 und in Matthäus 19.
5 i 19 rozdział Mateusza.
Diese Ausnahme vielleicht aufgrund von Hurerei.
Te wyjątkowe sytuacje, które może powstawały z tego powodu, że zaistniało wszeteczeństwo.
Ich will dir jetzt gar nicht mehr zu sagen, weil das auch hier nicht unser Thema ist.
Nie chcę na ten temat teraz mówić, bo to nie jest naszym tematem tego 7 rozdziału.
Er zeigt uns hier erstmal das große Prinzip Gottes.
Nie, apostoł Paweł tu najpierw przedstawia nam tą wielką, ważną zasadę Bożą.
Gott möchte nicht, dass die Ehe zwischen zwei Gläubigen geschieden wird.
Bóg nie życzy sobie tego, aby związek małżeński pomiędzy dwojgiem wierzących ludzi był rozwiązywany.
Wenn sie aber doch geschieden ist, sagt Vers 11.
Ale wiersz 11 mówi, że jeśli by miał być rozwiązany,
so sollen sie unverheiratet bleiben oder das Beste wäre, sich wieder versöhnen.
To mają pozostać niezamężni, czy nieżonaci, ale dodaje od razu, ale lepiej by było, gdyby się między sobą pojednali.
Gott möchte einfach nicht, dass ein Mann seine Frau entlässt.
Bo Bóg sobie tego po prostu nie życzy, aby mężczyzna opuszczał swoją żonę.
Noch einmal, Gott hat die Ehe verankert vor dem Sündenfall.
Jeszcze raz to podkreślam, Bóg zakotwiczył, ustanowił instytucję małżeństwa przed upadkiem człowieka w grzech.
Gott hasst Entlassungen.
Bóg nienawidzi właśnie rozwody.
Und die Ehe ist gleichzeitig auch ein Bild von Christus und der Versammlung.
Bo też i małżeństwo jest pięknym obrazem tego, tej prawdy dotyczącej Chrystusa i Jego zgromadzenia.
Aber dann gibt es eine dritte Gruppe.
Ale jest też i trzecia grupa.
Das sind jetzt hier die übrigen.
I to są ci pozostali.
Und das sind solche, die haben geheiratet, wo sie noch ungläubig waren.
12. wiersz o takich mówi, a mowa jest tutaj o takich, którzy zawarli związek małżeński jeszcze w czasach, gdy obydwoje byli ludźmi niewierzącymi.
Und dann kommt einer in dieser Ehe von den beiden zum Glauben ab Vers 12.
I wiersz 12 pokazuje tutaj wyraźnie, że w takim małżeństwie jedna ze stron uwierzyła.
Es ist völlig klar, dass es hier nicht um eine Ehe geht, die geschlossen wird zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen.
Jest to dobitnie jasne tutaj w tym miejscu, że nie chodzi tutaj o zawieranie związku małżeńskiego osoby wierzącej, świadomie biorącej sobie za małżonka osobę niewierzącą.
Eine solche Ehe kann nie im Herrn geschlossen werden.
I tego rodzaju małżeństwo nigdy nie może być zawarte zgodnie z treścią tego wiersza 39, byle w Panu.
Gott sagt, wir sollen nicht in einem ungleichen Joch sein.
Bo Bóg mówi w innym miejscu do nas, że nie powinniśmy wstępować w związek, który oznaczałby dla nas nierówne jarzmo.
Also hier geht es um den einen Fall, ich will das noch mal betonen, zwei Ungläubige heiraten, später kommt einer davon zum Glauben.
A więc w tych wierszach, począwszy od 12, chodzi o ten jeden specyficzny przypadek, że dwoje ludzi się ze sobą pobrało, gdy obydwoje jeszcze byli niewierzącymi, a potem jedna ze stron w tym małżeństwie uwierzyła.
Diesen Abschnitt beginnt der Apostel ganz interessant.
I ten urywek apostoł rozpoczyna w bardzo interesujący sposób.
Er sagt nicht nur denen, aber sage ich.
I mówi, pozostałym zaś mówię nie tylko ja,
sondern er sagt, den sage ich, nicht der Herr.
Ale mówi Pan.
Warum bringt der Apostel den?
Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan, przepraszam.
Warum bringt der Apostel Paulus noch diesen Nachsatz?
Dlaczego apostoł Paweł jeszcze tutaj daje taki dodatek, nie Pan?
Weil das, was der Apostel Paulus jetzt sagt, anders ist als die Handlungen im Alten Testament.
Dlatego, że to, co apostoł Paweł teraz wyjaśnia, jest inne niż sposoby postępowania w Starym Testamencie.
Im Alten Testament wird gesagt, dass man den ungläubigen Partner wegschicken soll.
W Starym Testamencie była mowa o tym, że tego niewierzącego partnera należało oddalić.
Ezra 10.
Ezdrasza 10 rozdział na przykład.
Wo wir dort auch diese Vermischungen haben der Juden, die zurückgekehrt sind mit den umliegenden Völkern.
Gdzie w tej księdze czytamy o tych Żydach, którzy powrócili z niewoli babilońskiej do ziemi izraelskiej i dopuścili się zmieszania z tymi niewierzącymi pogańskimi narodami wokoło nich.
Wir finden das auch später in Nehemia im letzten Kapitel.
Później w Nehemiasza, w ostatnim rozdziale, też jest mowa.
Zum Beispiel Ezra 10, Vers 11. So legt nun ein Bekenntnis ab vor dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut sein Wohlgefallen und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen.
To samo, co czytamy tu w 10 rozdziale Ezdrasza, 11 wiersz. Wyznajcie ją teraz, czyli waszą winę, przed Panem Bogiem waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych.
Und Vers 14 sagt, dass es viele waren, die fremde Frauen heimgeführt hatten.
I wiersz 14 to podaje, że było wielu takich, którzy te żony obcoplemienne pojęli za swoje żony.
Das heißt, ein Zeichen dieser Umkehr war, dass sie diese fremden Frauen wieder wegschickten.
I z tego jasno widzimy, że tą oznaką nawrócenia się z powrotem do Boga było odesłanie tych żon obcoplemiennych z małżeństwa do ich rodzin.
Das ist natürlich in 1. Korinther 7, nicht, Vers 12, nicht genau die gleiche Situation.
Oczywiście, to nie jest dokładnie taka sama sytuacja, jak w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdziale, 12 wiersz.
Aber es geht wohl ein klein wenig in diese Richtung, wie uns das Vers 14 sagt.
Ale troszeczkę to idzie w tym kierunku, który nakreśla wiersz 14.
Die Korinther gingen wohl davon aus, wenn einer jetzt in dieser Ehe zum Glauben kommt, hat er jetzt plötzlich eine unreine Beziehung.
Bo Koryntianie byli tego mniemania, że jeżeli teraz jedna ze stron w tym małżeństwie uwierzyła, to ona teraz znajduje się w związku nieświętym.
Denn die eine Seite ist gläubig, die andere Seite ist ungläubig.
Dlatego, że jedna ze stron małżeństwa była wierząca, druga niewierząca.
Und dann müsste man wohl diese ungläubige Seite entlassen.
I że musieliby jakoby tą niewierzącą stronę tego niewierzącego partnera opuścić.
Anders können wir Vers 14 kaum verstehen.
Bo w inny sposób nie możemy zrozumieć tego 14 wiersza.
Aber sagt der Apostel Paulus.
Apostoł mówi tutaj, albowiem
denkt einmal nach.
Pomyślcie sobie to nad tym.
In einer solchen Beziehung ist der Ungläubige geheiligt durch den Gläubigen.
W takim związku małżeńskim ten partner małżeński niewierzący jest poświęcony przez wierzącego.
Natürlich äußerlich geheiligt.
Naturalnie tylko zewnętrznie poświęcony.
Das heißt, bestimmte sündige Dinge werden von ihm ferngehalten, weil sie gar nicht mehr Einlass in das Haus bekommen.
A to oznacza, że pewne grzeszne rzeczy pogańskiego życia będą teraz z daleka od tego domu, nie będą miały wstępu, bo jest tam jedna wierząca osoba.
Und außerdem steht der Ungläubige auch unter dem Wort Gottes, das jetzt in diesem Haus, ich sag mal, gelesen wird.
A poza tym ten niewierzący czy niewierząca będą też pod działaniem Słowa Bożego w tym domu, dlatego że w tym domu teraz będzie czytane Słowo Boże.
Darum sagt er, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die gläubige Frau.
I tak teraz mówi, że ten niewierzący mąż będzie uświęcony przez tą wierzącą żonę.
Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder, durch den gläubigen Mann.
A ta niewierząca żona będzie uświęcona przez wierzącego męża, przez tego brata.
Er sagt, denk mal weiter nach.
I mówi do nich, dalej myślcie, jak to dalej tą sprawę rozwiązać.
Denn wenn das nicht der Fall wäre,
bo gdyby tak nie było, jak powiedziałem,
dann wären ja die Kinder, die aus so einer Beziehung kämen, ebenfalls unrein.
Gdyby tak nie było, to też i wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte.
Wollt ihr die dann auch verstoßen?
Czy chcielibyście z tego powodu wasze dzieci też wygnać z małżeństwa?
Nein, sagt der Apostel Paulus, sie sind heilig.
Nie, apostoł Paweł mówi, a tak są święte.
Und ich sag mal, ist das nicht in unseren Häusern so?
I czy też i tak sprawa nie wygląda w naszych domach?
Dass die Kinder in unseren Häusern geheiligt sind?
Że dzieci w naszych domach są właśnie uświęcone?
Dass man bestimmte Sünden von ihnen fernhält, weil sie bestimmte Dinge nicht dürfen?
Na przykład tylko przez to, że pewnych rzeczy im się nie pozwala robić, czyli te rzeczy grzeszne są z daleka od nich.
Dass sie regelmäßig das Wort Gottes hören?
A poza tym dzieci słyszą regularnie czytane Słowo Boże.
Dass wir sie mitnehmen zu den Zusammenkünften?
A poza tym dzieci są zabierane też i regularnie na wspólne zgromadzenia wierzących.
Dass sie also unter einer äußeren Heiligkeit stehen.
Czyli one teraz znajdują się pod takim zewnętrznym uświęceniem tej rodziny.
Und wenn sie sich bekehren?
A jeśli takie dzieci się nawrócą,
dann besitzen sie auch die innere Heiligkeit.
To wtedy dopiero one osiągną te wewnętrzne uświęcenie.
Das zeigt uns auch, wie wichtig das ist, dass wir zu Hause vor den Kindern das Wort Gottes lesen.
I z tego też widzimy, jak rzeczą jest ważną, abyśmy też przed dziećmi w domach naszych regularnie czytali Słowo Boże.
Wie wichtig es ist, dass wir unsere Kinder mit in die Zeugnisse nehmen.
Jak też ważną rzeczą jest, abyśmy nasze dzieci zabierali regularnie do naszych wspólnych zgromadzeń.
Wir erleichtern ihnen damit den Weg zu Gott.
Bo tym samym ułatwiamy im drogę dojścia do Boga.
Entscheiden müssen sie sich selbst.
Naturalnie dzieci muszą same podjąć decyzję.
Aber wir haben jede Hilfe geleistet, die möglich ist.
Decyzję, aby przyjść do Boga, ale my żeśmy udzielili im wszelkiej możliwej pomocy w tym zakresie.
Und so sagt der Apostel Paulus hier.
I tak apostoł Paweł mówi tutaj.
wenn der ungläubige Partner bleiben möchte.
Jeżeli ten niewierzący partner małżeński chce dalej pozostać w tym małżeństwie, w tej rodzinie,
dann lass ihn bleiben.
To pozwólcie, aby pozostał.
Dann musst du ihn sogar bleiben lassen.
To ty nawet jesteś do tego zobowiązany czy zobowiązana, aby pozwolić mu zostać w tej rodzinie.
Er ist geheiligt.
Dlatego, że został on uświęcony.
Und der Weg zur Buße ist vielleicht leichter so für ihn.
I w ten sposób ta droga do osobistej jego pokuty i przyjścia do Boga po prostu się ułatwiła.
Wir merken, das ist anders als die Gesetzlichkeit im Alten Testament.
I tu natychmiast możemy to zauważyć, że sytuacja jest całkowicie inna niż ta sprawa przestrzegania zakonu, o której żeśmy wspominali z Nehemiasza, co dotyczyło Starego Zakonu, Starego Testamentu.
Darum sagt er, sage ich.
I to właśnie dlatego on tu w wierszu 12, dlatego mówię ja.
Eben nicht der Herr, ich ergänze im Alten Testament.
Nie Pan, a teraz ja uzupełnię to dalej, Pan mówiący w Starym Testamencie.
Hat das deswegen keinen Wert, was hier steht, weil der Apostel Paulus sagt, ich sage es?
Czy te następne wiersze nie mają dla nas żadnej wartości tylko z tego powodu, że apostoł Paweł powiedział, ja to mówię?
Nun egal, ob es der Herr sagt oder der Apostel Paulus sagt, es steht im inspirierten Wort Gottes.
Ale obojętnie, czy to powiedział Pan, czy powiedział to apostoł Paweł, te wiersze są zapisane w tym inspirowanym Słowie Bożym, które teraz mamy w swoich rękach.
Es gibt Dinge, darüber hat der Apostel Paulus eine direkte Offenbarung durch Gott.
Bo były w życiu Pawła takie rzeczy, co do których on otrzymał bezpośrednie objawienie Boże.
Und dann kann er schreiben, so sagt der Herr.
I wtedy on miał tą wolność, aby napisać tak, a tak mówi Pan.
Es gibt aber auch Dinge, da hat er keine direkte Offenbarung durch Gott.
Ale były i takie rzeczy, co do których on nie otrzymał bezpośredniego objawienia ze strony Bożej.
Da sagte, ich meine, ich denke, ich empfehle, so kann es sein.
Wtedy on mówi, to mówię ja, ja wam to zalecam, to jest mój punkt widzenia.
Aber es steht geschrieben im inspirierten Wort Gottes.
Ale zawsze te jego słowa też są zapisane w całym inspirowanym Słowie Bożym.
Und damit sagt Gott, es ist genauso gültig für uns.
I tym samym całe Słowo Boże jest obowiązujące do zastosowania przez nas.
Wir müssen also unterscheiden zwischen direkten Offenbarungen und ich sag mal Verständnis des Apostel Paulus.
A więc musimy tutaj rozróżniać pomiędzy bezpośrednimi objawieniami, jakie otrzymał apostoł Paweł, a tymi zaleceniami, które podawał apostoł Paweł.
Aber beides ist das inspirierte Wort Gottes.
Ale jedno i drugie stanowią to inspirowane Słowo Boże.
Es kommt die Ausnahme wieder in Vers 15.
A w wierszu 15 mowa jest o wyjątkowej sytuacji.
Und der Apostel macht hier klar, es gibt nur eine Ausnahme.
I apostoł Paweł dodaje tutaj, że to jest tylko jeden, jedyny wyjątkowy przypadek.
Nämlich wenn der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich.
Jeśli ten niewierzący członek tego małżeństwa chce się rozwieść albo oddzielić od małżeństwa, to niech się rozwiedzie, niech się oddzieli.
Wenn der Ungläubige sagt, ich halte das ganze Fromme alles nicht mehr aus, ich gehe.
Jeżeli na przykład taki niewierząca strona w tym małżeństwie powie, ja już nie jestem w stanie wytrzymać wszystkich tych pobożnych działań, ja opuszczam to małżeństwo.
Das heißt, von ihm aus kommt die Trennung.
To znaczy, że to z jego inicjatywy dojdzie do tego oddzielenia się, do tego rozwodu.
Dann soll er sich trennen.
To wtedy apostoł mówi, to niech on się rozwiedzie.
Der schuldlose Teil ist dann frei, sich wieder zu verheiraten.
A wtedy ta niewinna strona w małżeństwie ma wolność, aby ponownie wstąpić w związek małżeński.
Man achte auf die Wörter, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden.
Zwróćcie uwagę na te ważne słowa w 15 wierszu. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani.
Das heißt, der Apostel Paulus sagt, mein Wunsch ist, dass er bleibt, damit er zum Glauben kommt.
Apostoł Paweł oczywiście życzyłby sobie tego, ma takie pragnienie, aby ta druga niewierząca strona pozostała w tym małżeństwie, bo wtedy będzie miała szansę nawrócić się.
Aber wenn er nicht will, so ist der Bruder und die Schwester in solchen Fällen nicht gebunden.
Ale jeśli nie chce, to w takich przypadkach ten brat czy ta siostra nie są związani tą.
Aber sagt Gott,
ale Bóg mówi,
in Frieden hat Gott, aber sagt Paulus, in Frieden hat Gott uns berufen.
A Paweł dodaje, gdyż do pokoju powołał was Bóg.
Den Vers kann man schnell falsch verstehen.
Ten wiersz można bardzo szybko błędnie zrozumieć.
Wenn wir nur den Vers hätten und nicht die zwei Verse vorher.
Gdybyśmy mieli do dyspozycji tylko ten wiersz, a nie dwa wiersze jeszcze przed tym,
dann könnte man meinen, dass der Gläubige den Ungläubigen wegschicken soll.
To byśmy sobie pomyśleli, że wierząca strona w małżeństwie powinna odesłać tą niewierzącą osobę z małżeństwa.
Damit endlich Frieden in dem Haus herrscht und nicht mehr der Stress zwischen mit dem Ungläubigen da ist.
Aby w końcu mógł zapanować pokój w tym domu, a nie ciągły stres spowodowany przez tą osobę niewierzącą.
Aber wir haben die Verse vorher.
Ale my przecież mamy dwa wiersze przed tym wierszem, 15.
Und das zeigt uns, dass hier mit Frieden nicht das Verhältnis zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen gemeint ist.
I te wiersze pokazują, że co do tego pokoju, to tutaj te osoby wierzące w tym małżeństwie,
sondern dass wir einen geistlichen Frieden über diese Sache haben sollen.
Że nie powinny za wszelką cenę dążyć do tego zewnętrznego pokoju w tym małżeństwie, tylko że my w tej sprawie możemy posiadać taki duchowy pokój, wewnętrzny spokój.
Das heißt, wenn der Ungläubige sagt, ich will gehen,
to znaczy, że jeżeli ten niewierzący chce powiedzieć, ja chcę odejść,
dann kannst du sagen, dann geh.
To wtedy ty jako wierzący, wierząca, możesz powiedzieć, jeśli tak, no to idź.
Du kannst aber auch sagen, willst du nicht doch noch bleiben?
Ale możesz też dopowiedzieć, a może jednak chciałbyś pozostać, chciałabyś pozostać.
Du brauchst geistlichen Frieden auch über diesen Punkt.
Ty po prostu potrzebujesz duchowego pokoju co do tej sprawy.
Nicht war nicht eine einzige Ausnahme hier, wo nicht auch unser Herz in die Beziehung zu Gott gebracht wird.
To jest ta jedna, jedyna tutaj sprawa, w której tutaj nasz Pan jest wprowadzony w tą sytuację tego związku naszego z Bogiem.
Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst?
Bo czytamy potem dalej, bo skąd ty wiesz, żono, że swojego męża zbawisz?
Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst?
Albo skąd ty wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę?
Wir wissen es nicht.
My tego nie wiemy.
Wir kennen die Zukunft nicht.
Bo nie znamy przyszłości.
Wir brauchen geistlichen Frieden über diesen Punkt.
My po prostu potrzebujemy duchowego pokoju co do tej sprawy.
Auch ob wir uns dann wieder verheiraten wollen.
Jak również też i w tej sprawie, czy w po takim rozstaniu mielibyśmy wstąpić w kolejny związek małżeński.
Oder ob wir nicht warten wollen, ob der Ungläubige nicht doch zurückkommt oder sich bekehrt.
Albo może, czy nie chcielibyśmy raczej poczekać do momentu, w którym ten niewierzący przemyśli to i będzie chciał z powrotem wrócić do tego małżeństwa.
Also der Apostel Paulus sagt nicht das oder das muss geschehen.
Ale apostoł tutaj nie mówi tak albo tak ma się stać.
Er sagt in Frieden, aber hat Gott uns berufen.
Nie, apostoł tutaj dodaje, do pokoju powołał was Bóg.
Da komme ich zu dem, was ich am Anfang sagte.
I teraz dochodzimy do tego, co ja na samym początku powiedziałem.
Bevor du bei der Ehe bevor du, ich sag mal, bevor du in den Bund der Ehe trittst,
zanim wstąpisz ten związek małżeński,
habe vorher den Frieden Gottes in deinem Herzen.
To również staraj się o to, aby posiąść ten pokój Boży w twoim sercu.
Denn dann kannst du sicher sein, das ist der Weg, den ich gehen soll.
Bo tylko wtedy będziesz miał tą stuprocentową pewność, oto droga, którą mam iść.
Ich möchte schließen mit Vers 17.
A chciałbym zakończyć teraz, patrząc na 17 wiersz.
Der Apostel Paulus sagt hier zusammenfassend.
Apostoł Paweł teraz mówi, podsumowując cały temat.
Das Beste ist, du bleibst so, wie du es warst, als du berufen wurdest.
Najlepszą rzeczą będzie, jeżeli ty pozostaniesz takim, w jakim Pan powołał ciebie.
Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat.
Tak jak to Pan każdemu przeznaczył.
Wie Gott einen jeden berufen hat.
W takim stanie, w jakim Bóg każdego powołał.
So wandle er.
To tak też niech on dalej pielgrzymuje.
Und in Vers 24, jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott.
24 wiersz. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany.
Wenn du dir nicht klar darüber bist, ob du etwas ändern sollst in deinem Leben, und ich rede jetzt mal nicht von sündigen, ich rede nicht von sündigen Dingen.
A więc jeżeli ty w jakiejkolwiek sprawie twojego życia nie będziesz miał całkowitej jasności, co masz dalej zrobić, oczywiście nie mówię tutaj o grzesznych rzeczach,
wenn du verschiedene gute Möglichkeiten, schriftgemäße Möglichkeiten hast,
to znaczy, jeżeli w jakiejś sytuacji będziesz miał do dyspozycji różne, zgodne ze Słowem Bożym możliwości do podjęcia decyzji,
und du bist dir unsicher, was du tun sollst,
i będziesz w tej niepewności, co masz uczynić,
dann verändere erst einmal nichts.
To najpierw niczego nie zmieniaj.
Bis du Klarheit hast von Gott über deinen neuen Weg.
Do momentu, w którym Bóg nie da ci jasności co do twojej nowej drogi.
Und das ist ein ganz allgemeiner Grundsatz.
I to jest ogólna zasada obowiązująca w naszym życiu.
Wie viele Christen haben es bereut, dass sie zu schnell gehandelt haben?
Jakże wielu jest takich chrześcijan, którzy to gorzko pożałowali, że za szybko zadziałali.
Wo sie vielleicht erst einmal hätten warten sollen auf die Klarheit durch Gott.
Zamiast oczekiwać na podarowanie jasności, pewności i postępowania ze strony Bożej.
Dieses Problem gab es nicht nur in Korinth.
I ten problem nie tylko obserwujemy tutaj w Koryncie.
Und das gab es auch nicht nur damals.
I ten problem nie tylko zaistniał w tamtych czasach.
Denn der Apostel sagt am Ende von Vers 17,
gdy apostoł mówi tutaj pod koniec 17 wiersza,
so ordne ich es in allen Versammlungen.
Tak też zarządzam we wszystkich zborach.
Damals genauso wie heute.
Wtedy, w tamtych czasach, dokładnie tak samo jak i dzisiaj.
Lasst uns jeden unserer Schritte mit dem Herrn tun.
Chciejmy każdy z naszych kroków czynić zawsze z Panem.
Und wenn wir nicht Frieden, nicht den richtigen Herzensfrieden haben.
Jeżeli jednak w jakiejś rzeczy nie będziemy mieli tego wewnętrznego pokoju w sercu,
dann lasst uns warten, einen Schritt zu tun.
To wtedy odczekajmy i nie róbmy tego kroku.
So Gott will, sehen wir das morgen, wenn der Apostel Paulus das auf zwei ganz andere Lebenssituationen anwendet, auf die Beschneidung und den Sklaven.
A jeśli Pan pozwoli, to jutro będziemy rozważali dwie szczególnego rodzaju sytuacje dotyczące właśnie obrzezania i stanu niewolnictwa.
Was nichts und gar nichts mit der Ehe zu tun hat.
Rzeczy, które w żaden sposób nie są powiązane z małżeństwem.
Es ist ein Prinzip.
I one tutaj są zasadą.